Z najnowszej płyty zagrał dla nas Ibrahim Maluf, płyta pod tytułem Sens, godzina 16:36 i za chwilę Krzysztof Bosak.
Popołudnie wnet.
16:36, popołudnie wnet trwa. W naszym studio kolejny gość, Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta Konfederacji, poseł także tej partii. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Czy pan dzisiaj nadąża za wydarzeniami, które od godzin porannych toczą się w związku z osobą prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia?
Dziś jest jeden z takich dni, kiedy mamy jako osoby zaangażowane w życie polityczne do wyboru. Albo zająć się pracą, albo zająć się śledzeniem newsów. No i tutaj wychodzi dobra organizacja otoczenia wszystkich polityków, żeby ktoś ich na bieżąco, jak to się mówi nieładnie po angielsku, briefował, co się dzieje. Ja dzisiaj większość czasu spędziłem na spotkaniach roboczych, na naradach. Byłem na konferencji prasowej w Sejmie o godzinie 12, ale mówiliśmy na tej konferencji prasowej na inny temat, to znaczy wezwałem prezydenta Andrzeja Dudę do trzech wet w sprawie trzech szkodliwych projektów ustaw.
Panie pośle, zaraz do tego przejdziemy, zaraz do tego wrócimy, ale...
Natomiast o komentarz do tych bieżących wydarzeń byłem już proszony przez Polsat. To powiedzmy, że była jedyna reakcja medialna. Pani redaktor jest drugą osobą, która mnie o to pyta.
No to właśnie proszę o pytanie, co się dzieje w obozie Dobrej Zmiany, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości i w rządzie, skoro od godzin porannych mamy ewidentnie walkę na szczycie, bo agenci CBA wchodzą, negocjują z prezesem Marianem Banasiem. Najwyższa Izba Kontroli wchodzi do prokuratury krajowej. Jest zatrzymanie syna prezesa NIK-u, później wypuszczenie tego syna. Służby rozgrywają...
Bez dwóch zdań mamy kontynuację procesu, który już od kilku miesięcy mogliśmy obserwować. To znaczy próby sił pomiędzy dwoma zwaśnionymi ośrodkami związanymi z partią rządzącą. To nie jest sytuacja wyjątkowa. Do podobnych sytuacji dochodzi w wielu państwach, gdzie są silne rządy i jednoznaczne większości, w których powstają różne frakcje, grupy, czy uniezależniają się różne ośrodki wpływów. Dla przykładu można podać, że na Węgrzech jeden z głównych biznesmenów, który jest zapleczem opozycji, został wcześniej w dużej mierze wykreowany jako biznesowy przyjaciel premiera Viktora Orbana. Tutaj oczywiście nie chodzi o biznes, chodzi o instytucje państwowe, ale sytuacja jest podobna. To znaczy mamy człowieka wykreowanego przez obóz rządzący do najwyższych funkcji w państwie, chronionych konstytucyjnie, którego nie ma żadnego prostego sposobu, żeby odwołać. Ten człowiek, no, ze względów w dużej mierze pozamerytorycznych pokłócił się z obozem rządzącym, no i widać, że najpierw metodą presji medialnej, a w tej chwili metodą presji już związanych siłowej, jest próba doprowadzenia go do rezygnacji. A on tutaj trafiła kosa na kamień, bo to jest człowiek, jak to się mówi, twardy zawodnik, który nie ulega łatwo presji.
Pancerny Marian swego czasu.
Nie ulega łatwo presji i które też widać wyraźnie, że tutaj ma swoje pewne poczucie honoru. Ale nie ma zamiaru dać po prostu się łatwo rozegrać.
Do tych wydarzeń porannych dodajmy także, że agent Tomek, były poseł, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To też informacja ważna, bo to wszystko właśnie w tym środowisku służb się odbywa, ale pan... Jako poseł Konfederacji, jako kandydat Konfederacji, chyba cieszy się z takiego obrotu spraw, bo przecież to, co dzieje się dzisiaj od rana, przesłoniło kampanię prezydencką, przynajmniej na dzisiaj. No i chyba, tak jak wcześniej rozmawiałam z panem Wojciechem Wybranowskim, no nie rzuca dobrego światła na obóz Dobrej Zmiany.
Ja nie lubię tego slangu propagandy politycznej, to znaczy nazywajmy Prawo i Sprawiedliwość Prawem i Sprawiedliwością, a nie Dobrą Zmianą. Dobre zmiany w Polsce realizowały...
Obrażą się posłowie Zjednoczonej Prawicy.
Zjednoczona Prawica to kolejny frazes polityczny. Prawica jest podzielona. Większość,
Solidarna
większość polityków
Polska.
Prawicowych jest w Konfederacji.
Solidarna Polska jest
w centrowym
jeszcze?
Projekcie o nazwie Prawo i Sprawiedliwość. I stanowi tam wewnętrzną opozycję do grupy rządzącej, wywodzącej się z PC. Tak, porozumienie tam właśnie jest wewnętrznej opozycji, ale się nie cieszy. To jest taka specyfika tego środowiska. Natomiast wracając, ja nie mam jakiejś takiej satysfakcji. W języku polskim nie ma na to dobrego określenia. W języku niemieckim nazywa się to chyba Schadenfreude. Kiedy konkurentom coś nie idzie i my się wtedy cieszymy, i to uczucie jest obce, dlatego że to są sprawy dotyczące naszego państwa. Kiedy instytucje naszego państwa potykają się o własne nogi, dochodzi do wojen instytucjonalnych. To jest kolejna wojna instytucjonalna, którą obywatele oglądają w ciągu ostatnich dni. Mamy wojnę instytucjonalną Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. W tej chwili mamy kolejną wojnę instytucjonalną między właśnie resortami siłowymi i Najwyższą Izbą Kontrolą. Takie sytuacje w dobrze funkcjonującym państwie nigdy nie powinny mieć miejsca.
Posłowie opozycji mówią jednym głosem. Marcin Kierwiński, Jan Grabiec czy Sławomir Nitras mówią, że to, co dzieje się dzisiaj właśnie w sprawie tych zatrzymań, tych przeszukań, tych kontroli, to jest kłótnia w pisowskiej rodzinie i cały czas pojawia się sprawa przykrycia 2 miliardów dla telewizji publicznej i gestu Joanny Lichockiej. Pan się z tym zgadza?
Nie, to jest zupełnie niepoważny komentarz. Jak można twierdzić, że dochodzi do wojen, czy walk, czy napięć między konstytucyjnymi ośrodkami władzy, bo jedna pani poseł pokazała jakiś nieobyczajny gest. No to niepoważne naprawdę. Natomiast nie oczekiwałbym poważnych komentarzy od polityków Platformy Obywatelskiej, bo oni już pokazali, na co ich stać.
Myślę, że tutaj
realną alternatywą dla obecnej klasy rządzącej są właśnie politycy z Konfederacji, a nie z Platformy.
Powinniśmy w ogóle rozmawiać o tym geście Joanny Lichockiej, czy to jest nieistotna sprawa?
Kultura polityczna to jest istotna sprawa, natomiast trzeba mieć umiar. Jeżeli widzę, że 5. dzień z rzędu, jeśli się nie mylę, jest to dyskutowane, to chyba już to jest lekka przesada. Są ważniejsze rzeczy w państwie.
Taką narrację narzuciła trochę opozycja i to jej się udało poprzez ten gest poseł Lichockiej. Mówię o tych 2 miliardach zamiast na telewizję publiczną, to na onkologię. A taka narracja, a taka retoryka?
Jest to właśnie w pakiecie tych 3 ustaw, które chciałbym, żeby prezydent Andrzej Duda zawetował i wczoraj zaapelowałem o to. Dziś ten apel powtórzyłem w Sejmie podczas konferencji prasowej. Uważamy, że jest to niesprawiedliwe, by zabierać obywatelom pieniądze i przeznaczać je w tak wielkiej kwocie, bo to nie jest błaha kwota, to nie jest 200 milionów, to jest 2 miliardy złotych.
Ale to jakie
przeznaczać
pan widzi
je
rozwiązanie?
Na media, które powinny być mediami publicznymi, a stały się mediami rządowymi. Uważam, że to jest po prostu niesprawiedliwe.
A uważa pan, że nie powinny być dotowane media publiczne? Bo my, mówiąc media publiczne, mamy przed oczami telewizję publiczną. A przecież dokładnie wiemy, że to jest teatr telewizji, to jest studio reportażu, to jest bardzo dużo różnych inicjatyw.
No to jest przede wszystkim również 16 ośrodków regionalnych telewizji publicznej. To jest również 17, jeśli się nie mylę, rozgłośni regionalnych Polskiego Radia i Polskie Radio.
Zabrać całkowicie te pieniądze, panie pośle?
I Polskie Radio tutaj w Warszawie. Jestem w trudnej sytuacji, pani redaktor, bo zawsze byłem państwowcem, zawsze uważałem, że na rynku medialnym powinno być miejsce dla mediów publicznych.
Tak, jak jest na Zachodzie.
Kiedy byłem 12 lat temu posłem, byłem członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu i pracowałem wspólnie z posłami PiS-u nad ustawami nowelizującymi Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i wprowadzającymi próbę nowego ładu medialnego. Kibicowałem temu wówczas, kiedy pan redaktor Bronisław Wilczyń został prezesem telewizji publicznej. I wierzyłem, że jest możliwe zrobienie tego lepiej. Natomiast w tej chwili ten sektor został oddany kompletnym cynikom, którzy wykorzystują to w interesie jednej partii. Tak nie powinno po prostu być. I uważam, że nawet jeżeli media publiczne potrzebują dofinansowania, to obecnie mamy najgorszy możliwy moment na to. Dlatego, że to jest moment, w którym w oczywisty sposób obywatele widzą, że media są zawłaszczone przez jedną partię, a nie służą całemu społeczeństwu i całemu państwu.
Ile pieniędzy pan by przeznaczył w takim razie na media publiczne?
To jest pytanie, powiedziałbym, praktyczne. Dziwi mnie ta kwota 2 miliardów.
No bo ona sukcesywnie rośnie.
Nie znam uzasadnienia. Byłem członkiem Rady Programowej TVP i wiem, że ludzie, którzy pracują w tej firmie, potrafią tworzyć kosztorysy dowolnie duże i potrafią zrobić podobne rzeczy za setki tysięcy złotych, jak również za miliony. Wydaje mi się, że chyba pan Kurski ma problem z kontrolą kosztów, jeżeli okazuje się, że potrzebne są 2 miliardy dodatkowych pieniędzy. Ja przypomnę, że telewizja publiczna przeszła proces gruntownej restrukturyzacji, w której między innymi uczestniczyło także moje dawne środowisko polityczne. To się odbyło pod koniec lat 2000. Były duże reformy kadrowe, były duże cięcia kosztów. Wszystko po to, żeby żeby ta firma była rentowna. No a tutaj okazuje się, że nagle potrzebny jest taki zastrzyk. Ja uważam, że nie jest potrzebny. Ja uważam, że to są po prostu pieniądze, które mają służyć także przekupieniu środowiska dziennikarskiego po to, żeby było oportunistyczne i lojalne wobec ośrodka rządzącego. No i to jest po prostu niedobre, dlatego że ja zawsze wierzyłem w sens dziennikarskiej niezależności, natomiast jeżeli ludzie stają przed taką alternatywą, że będą dostawać bardzo duże pieniądze, ale realizować linię partii, albo próbować być dziennikarzami niezależnymi bez zatrudnienia w bardzo dużej redakcji i bez stabilności finansowej, to nie oszukujmy się, większość może wybrać to, co jest mniej moralnie słuszne i sensowne.
Bo to warto przypomnieć, że rok temu ta kwota wynosiła niewiele ponad 1 miliard. Tam było miliard 260 milionów.
Tak, ale to jest zupełnie nowa praktyka, te dodatkowe zastrzyki budżetowe dla mediów publicznych, a w tym samym czasie na przykład psychiatria dziecięca jest skrajnie niedofinansowana. Na oddziałach dochodzi do gwałtów, zakwalifikowane do lecznictwa szpitalnego dzieci są kładzione na oddziałach z dorosłymi, bo brakuje łóżek. Ściany są niepomalowane, pościelnie wyprane, jak się dowiadujemy z reportaży. I co? I okazuje się, że jakieś glamurowe imprezki, na których pokazuje się Jacek Kurski,
czyli
są istotniejszym celem państwowym niż to?
Krzysztof Bosak nie zabrałby całkowicie pieniędzy telewizji publicznej, tylko bardziej się przyjrzał ich wydatkowaniu.
Potrzebujemy rozsądku w tej kwestii. Władza PiSu przeminie, rynek medialny pozostanie i wyzwania, które są na rynku medialnym. My się tu skupiamy w tej chwili na telewizji publicznej, ale sektor prywatnych mediów też jest trawiony różnymi patologiami, o których też trzeba mówić.
Jakie są główne założenia kampanii prezydenckiej pana?
Przede wszystkim w tej chwili to są wyzwania, powiedziałbym, natury organizacyjnej. To znaczy, jesteśmy w samym środku zbiórki podpisów. 100 tysięcy podpisów i chcemy tu pokazać lepszą mobilizację i lepsze.
Dużo?
Zbiórka idzie dobrze. Danych na razie nie ujawniamy. Tym bardziej, że to jest jakby to się dzieje w całym kraju. Więc nawet zliczanie na tak wczesnym etapie, to są pierwsze tygodnie zbiórki, nie jest proste, bo po prostu jedni wysyłają pocztą, inni przynoszą do biur. Natomiast chcemy być w czołówce komitetów, które złożą 100 tysięcy podpisów lub więcej w takim terminie, który będzie pokazywał to, co jest faktem, to znaczy dobre społeczne zakorzenienie Konfederacji. Przypomnę, że zebraliśmy podpisy, by stać się ogólnopolskim komitetem wyborczym w wyborach parlamentarnych poprzedniego roku o kilka godzin wcześniej niż Platforma Obywatelska, która jest przedstawiana przez media jako taka rzekomo to najszersza partia w Polsce. I z której list kandydowało szereg innych partii lewicowych, centrowych, różnych. Także to jest nasze założenie, pokazanie dużego zakorzenia społecznego naszych środowisk, że mamy zmobilizowane, dobre, pracowite, oddane, ideowe zaplecze. Druga sprawa, oczywiście pokazywanie naszego programu. Ja te wątki programowe zaakcentowałem w przemówieniu na otwarcie kampanii prezydenckiej ponad tydzień temu. To przemówienie jest w całości w serwisie YouTube, więc każdy może je odszukać i obejrzeć. Mówiłem tam między innymi o tym, że tym, co jest dla nas bardzo ważne, szczególnie z punktu widzenia pełnienia urzędu głowy państwa, to jest ochrona suwerenności naszego kraju, realna ochrona. A więc zdecydowany sprzeciw wobec podpisywania jakichkolwiek traktatów, ustaw, które robią grunt pod przesuwanie kompetencji naszego państwa na poziom międzynarodowy. Już za dużo tych kompetencji poprzesuwaliśmy. Obecny rząd zderza się z konsekwencjami tej sytuacji. A przypomnijmy, że urzędujący prezydent chciał spisywać Unię Europejską do konstytucji, chciał robić w tej sprawie referendum.
Czegoś by na pewno nie
był
zrobił.
W środowisku politycznym, które popierało integrację europejską w wariancie eurofederalistycznym. Był na zapleczu prezydenta, który podpisywał traktat lizboński. Więc tutaj można powiedzieć bardzo wyraźnie się różnimy. I wszyscy polscy patrioci, moim zdaniem, powinni
jakim programem
zdecydować,
Krzysztof
do kogo im bliżej.
Bosak idzie do tych wyborów prezydenckich?
Wolność gospodarcza, konserwatywne wartości, ochrona interesu narodowego, ocenianie polityków na podstawie czynów, a nie na podstawie słów i deklaracji.
Czyli rozumiem, że będzie pan się domagał, jakby pan został prezydentem, zmienienia ustawy aborcyjnej.
Mówimy o ustawie o ochronie życia poczętego.
Oczywiście w cudzysłowie
uważamy,
ustawa aborcyjna.
Jej tekst powinien być zgodny z wartościami zadeklarowanymi w naszej konstytucji. W naszej konstytucji jest zadeklarowana ochrona życia. Sytuacja, w której w tej chwili konstytucja chroni każde życie, a ustawa chroni tylko niektóre życie, jest to sytuacja rażącej sprzeczności
czyli
norm ustawowych.
Czyli te wszystkie trzy wyłączenia, które są, by pan zanegował?
Nie wszystkie. Etyka, na której zbudowano naszą cywilizację, dopuszcza dramatyczny wybór w przypadku, gdy mamy konflikt dwóch dóbr, a więc na przykład dwóch żyć. Na przykład, kiedy lekarz zatrzymuje się do wypadku pociągu i ma przed sobą dziesiątki i setki rannych, to decyduje, których jest w stanie uratować, którym poświęcić czas.
Kiedy jest ogromne
jeżeli
ryzyko
jest
zagrożenia zdrowia dziecka lub matki.
Jeżeli jest życia matki i życia dziecka, to wówczas osoba dojrzalsza, a więc matka, ma prawo zdecydować, które życie chronić.
Czyli tylko w tym przypadku dopuszcza pan aborcję?
To nie jest moja opinia, pani redaktor. My popadamy w taki błąd subiektywizmu, że każdy sobie sam definiuje normy etyczne.
Albo pan się jest kandydatem na prezydenta.
Albo się odwołuje. No tak, ale ja nie jestem wyrocznią w sprawach moralnych. Ja nawiązuję
ale
do mającej...
Ale pytam się o pana podejście i o pana...
Tak, moje podejście wynika z kilku tysięcy lat rozwoju naszej cywilizacji opartej na, jak chrześcijanie wierzymy, objawieniu Bożym i wartość.
Czyli rozumiem, że aborcja w przypadku, kiedy kobieta jest zgwałcona, nie powinna być obecna w porządku prawnym.
To jest straszny argument. To jest dodawanie do jednej krzywdy jeszcze kolejnej krzywdy.
No to bardzo istotne, co pan mówi i w najbliższym czasie, gdzie pan się wybiera, jakie pan ma plany, jeżeli chodzi o kampanię?
W piątek Radom, spotkanie z mieszkańcami Radomia, w następnych dniach Łomża, Ostrołęka. Planujemy spotkania najpierw tutaj, blisko Warszawy, później w miarę jak kampania będzie postępować, będziemy organizować spotkania w całym kraju. Będę wspierał naszych działaczy w zbiórce podpisów, którą prowadzą.
A jak pan w ogóle ocenia
wczoraj
kampanię?
Wczoraj zbierałem z naszymi działaczami przy właśnie wejściu do metro centrum tu w Warszawie.
A jak pan ocenia w ogóle kampanię wyborczą, jeżeli pan patrzy w stronę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Szymona Hołowni, innych kandydatów?
Na razie dla mnie to jest kampania pełna uników. W przypadku pretendentów do wejścia drugiej tury namaszczonych do tego, do tej roli medialnie i sondażowo, tak bym powiedział, czyli urzędującego pana prezydenta i kandydatki wspieranej przez siły centrolewicowe, czyli Platformę i satelitów platformerskich panią Kidawę, to jest, powiedziałbym, polityka uników jakiejkolwiek rozmowy i kręcenia w sprawie stanięcia do debat. Ja wezwałem wszystkich kandydatów, żeby stawali do debat.
I jaki był odzew?
To na razie niewielki ze strony tych pretendentów, to jest jasne. Ci, którzy aspirują do wejścia do drugiej tury, będą stawać do debat, natomiast tamci będą starali się ten temat wymijać, bo z jednej strony nie będą chcieli pokazać, że stawiają się ponad innych, a z drugiej strony będą jednak chcieli to zasugerować. I moim zdaniem to jest nie fair, dlatego że wybór realny polega na tym, że konfrontujemy argumenty. To jest nasze podejście w Konfederacji, żeby ta debata była bardziej merytoryczna.
A ta konwencja, która odbyła się w miniony weekend Andrzeja Dudy, jak pan ją ocenia?
Ja się zgadzam z tymi opiniami, że pan prezydent właściwie nic konkretnego nie powiedział.
O służbie zdrowia powiedział i o kolejkach.
Że to było takie przemówienie, jakby to powiedzieć, kampanijne w złym sensie tego słowa. To znaczy kierowane właściwie nie wiadomo do kogo, pozbawione konkretów. Ja wcześniej już miałem takie dojmujące wrażenie, jak słuchałem przemówienia pana prezydenta Andrzeja Dudy na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu, że wygłosił przemówienie, które równie dobrze mógłby wygłosić Aleksander Kwaśniewski, nie trzeba by zmienić ani jednego słowa. To nie jest styl przemówień, które powinna prezentować głowa państwa, który w momencie, powiedziałbym, dziejowych przekształceń na poziomie międzynarodowym, geostrategicznym, kulturowym, społecznym. Uważam, że głowa państwa powinna mówić o tych wyzwaniach, prezentować pewną wizję, która może nie pociągnie wszystkich obywateli, bo to jest niemożliwe, ale pociągnie ich większość swoją jakąś śmiałością, swoją odwagą, swoją dojrzałością. A opowiadanie jakichś takich rzeczy, robienie kampanii opartej na byciu jakby obłym, to nie jest coś, co mi się podoba.
Powiedział pan Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, a także lider tego ugrupowania, który będzie się ubiegał za kilka miesięcy o fotel prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
16:56, popołudnie wnet trwa, a my za kilka chwil posłuchamy Solidarite, o Solidarności, między innymi wśród francuskich artystów i tych artystów, którzy pochodzą z Afryki.